Te kochamy. Duchu Święty, rozświęcasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Słuchajcie, więc przechodzimy do kolejnej księgi i mam nadzieję, że uda nam się zrobić wstęp i może nawet trochę już zobaczyć tekst, przynajmniej sam początek, bo tam jest znaczący ten początek. Prorok Michał, ja tylko przypominam, że my nie idziemy zgodnie z układem ksiąg biblijnych, tylko idziemy zgodnie z tym, jak poszczególni prorocy historycznie nauczali. Prawda? Dzięki temu łatwiej też od razu porządkujemy sobie trochę tą historię starożytnego Izraela. Dzisiaj tutaj tej historii będzie trochę więcej, ponieważ to miało tak naprawdę kluczowe znaczenie dla tego, o czym mówił Michał. Żyje on mniej więcej w latach 740 do 686 roku, a więc zobaczcie, że tak naprawdę jak na tamte realia to żył dosyć długo, więc takiej brody mógł się doczekać. Ja zawsze się śmieję, bo generalnie jest tak, że wszyscy są pokazywani z wielkimi brodami w starożytności, a przecież wiemy, że oni żyli dużo krócej niż my i często nie dożywali już tak późnych lat życia. To też kwestia diety, zagrożeń wojennych. No oczywiście w przypadku kobiet to największa śmiertelność wynikała oczywiście z kwestii okołoporodowych. Zupełnie inna medycyna, więc to było dużym zagrożeniem. Samo imię oznacza któż jak Bóg i tak naprawdę prorok Michał nauczał za życia trzech królów. My sobie za chwilę o tym powiemy. Natomiast trafia na dwór Ezechiasza i mniej więcej kiedy król Ezechiasz pełnił swoją władzę, to on rzeczywiście w największym stopniu tam nauczył i tak czynnie angażował się w proces głoszenia słowa, ale był to król Jotam, Achaz i Ezechiasz. Mieszkał w niewielkiej wsi Moroszek. Ona, słuchajcie, tutaj, żebyśmy też tak maksymalnie rozciągnąłem, więc może być trochę rozpikselowany ten obraz, ale żebyśmy dobrze tutaj sobie zobaczyli. Moroszek mamy tutaj, prawda? Więc to jest około 35 km od Jerozolimy. I zobaczmy, że to jest mniej więcej tutaj na wysokości Morza Martwego. Więc tak naprawdę on miał bardzo, bardzo niewiele, niedaleką drogę do Jerozolimy, gdzie główną swoją taką część nauczania i swojego życia poświęcił. Ja tylko przypominam, że też żebyśmy mieli taką świadomość, że w czasach Pana Jezusa kapłani, którzy teoretycznie powinni mieszkać jak najbliżej Jerozolimy, właśnie mniej więcej w tych granicach tutaj kilkudziesięciu kilometrów od Jerozolimy mieszkali, powiedzmy na takie dwa dni drogi piechotą, te 30 kilometrów to jest około jednego dnia drogi. Co jest dla nas ważne też? Oczywiście znowu, tak jak mamy dzisiaj, największe miejscowości, tutaj w tym przypadku Jerozolima, stanowią centrum, tak? Oczywiście one też są najlepiej zabezpieczone, mury miejskie, obrona i tak dalej. I teraz zobaczcie, że trochę tak jak dziś, wokół dużego miasta zawsze są takie mniejsze miejscowości, nawet wsie, które gdzieś dookoła tego miasta są. One w czasach starożytnych były z jednej strony kluczowe, ponieważ tak naprawdę dostarczały pokarmu do stolicy. Tutaj mamy też, żebyśmy nie zapomnieli, Tekoa, gdzie Amos, prawda? Skąd Amos pochodził. To jest ten prorok, o którym sobie mówiliśmy, więc to jest w sumie niedaleko, ale Zobaczcie, że w przypadku, kiedy Jerozolima była oblegana przez różne obce wojska, to tak naprawdę te wsie dookoła stawały się w pewnym sensie takim spichlerzem i nawet powiem spiżarnią dla tych, którzy przybywali gdzieś tam z odległych krajów, żeby próbować Jerozolimę oczywiście zdobyć. Oni nie byli w stanie często zapewnić sobie takiej ilości zapasów, więc mówiąc tak wprost, po prostu okradali te okoliczne wsie i oczywiście wykorzystywali zasoby, które tam były. To oczywiście ma też wpływ na nauczanie proroka Michała. On doświadczał właśnie takiego nieustannego gdzieś tam niszczenia tego dorobku swojej rodziny. To gdzieś tam też w tych tekstach widać. Nawet można by było tak wprost powiedzieć, że w pewnym momencie już ma po prostu tego dosyć, prawda? Że regularnie to, co oni wypracowują, jest po prostu przez obce wojska zabierane albo niszczone, bo oczywiście też te wsie były, znowu, współczesna sztuka wojenna niewiele różni się od tamtej, celowo wyniszczane, prawda, żeby oczywiście uderzyć w Jerozolimie, jeżeli taki najeźdźca gdzieś tam odchodził, te wsie były oczywiście tam palone, niszczone, żeby nie było zboża do głównego miasta, albo żeby trzeba było je drożej, po prostu z odleglejszych terenów sprowadzać, to zawsze były koszty. I teraz słuchajcie, kilka zdań na temat tych trzech władców, o których już sobie wspomnieliśmy na tym pierwszym slajdzie. Pierwszy to jest Jotam. Przez 10 lat rządził jako koregent ze swoim trędowatym ojcem. Ja tylko przypominam, bo myślę, że Państwo doskonale o tym wiedzą, choćby z tekstów ewangelicznych, czy z homilii, które się głosi w kontekście Ewangelii, które mówią o trędowatych, że w tamtych czasach ludzie trędowaci, nic się w zasadzie do dziś nie zmieniło, byli wykluczeni społecznie. Da? Oczywiście tu mamy sytuację wyjątkową, to był król, więc on nie mógł sprawować tak normalnie władzy, więc oczywiście jego syn wspierał go, a w pewnym sensie też po prostu przejął te obowiązki. Oczywiście ojciec, można byłoby powiedzieć, trochę figurował jako król, a syn realnie pełnił władzę, no bo stronem nie mógł po prostu tego robić. To była też bardzo taka wyniszczająca choroba. Po śmierci ojca samodzielnie sprawuje władzę przez 5 lat, w sumie niedługo. Zobaczcie, w momencie objęcia rządów ma 25 lat. Dla nas wydaje się być człowiekiem bardzo młodym. Ja tylko przypominam, że ludzie wtedy zupełnie wcześniej osiągali, dużo wcześniej osiągali dojrzałość, no bo po prostu też dużo krócej żyli. Teraz kluczowa kwestia dla nas, podczas sprawowania władzy tolerował istnienie wyżyn, na których oddawano cześć, to powinno być, przepraszam, z małej litery bożką, dlatego autor Księgi Królewskiej bardzo negatywnie ocenia jego panowanie. Nie udało mu się jakoś uporządkować kraju, oczywiście pod względem religijnym. Drugim takim zarzutem względem niego jest oczywiście polityka pro-asyryjska. On rzeczywiście stara się jakoś nawiązać dobre relacje z Asyrią, co też oczywiście będzie negatywnie odbierane. Po pierwsze, Asyryjczycy, tak jak już sobie wielokrotnie mówiliśmy, byli okropnymi draniami. Po drugie, oczywiście czcili obcych bogów, więc to też było zawsze negatywnie postrzegane. Jego panowanie mamy w bardzo ciekawy sposób poświadczone nie tylko w Biblii, ponieważ Nelson Glick znalazł w Esion Geber pierścień zarówno z jego imieniem, jak i wizerunkiem barana. Zobaczcie tutaj akurat imię jest tutaj na górze, natomiast tutaj taki baran. To oczywiście najczęściej to były pierścienie, którymi po prostu sygnowano listy i z takiego wosku odlewano jeszcze taki ciekły ten wosk i oczywiście przybijano pieczęć królewską. To był taki symbol, że rzeczywiście to co jest nadane pochodzi od króla, więc trochę takich rzeczy nam się ostało. Dzięki temu też możemy dużo lepiej datować pewne fragmenty Biblii, ale też, co jest dla nas ważne, mamy potwierdzenia pozabiblijne historii, która w Biblii się pojawia. Tak? Dalej, Achaz, na jego temat warto powiedzieć trochę więcej, ponieważ on też w dużej mierze gdzieś tam będzie się nam pojawiał, nawet w tych tekstach teraz adwentowych. Objął tron w wieku 20 lat, a więc jeszcze młodszy, i panował 16 lat. To naprawdę, jak na tamte realia, to jest dosyć długo. Zobaczcie też, że wejście w pewną rolę wymaga czasu, zorientowanie się w tym wszystkim, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, więc tutaj 16 lat to rzeczywiście mógł pewne rzeczy uporządkować. W jego panowaniu Biblia wyróżnia dwie takie przestrzenie: polityka i wiara. Podczas jego panowania wybuchła wojna syro-efraimska i Juda utraciła władzę nad terytoriami za Jordanem, a więc właśnie to będzie ten aspekt negatywny, ta utrata ziem. Ja tylko przypominam, znowu my żyjemy dzisiaj w takich czasach, że możemy osiągnąć większą wydajność plonów, oczywiście czy przez sztuczne nawodnienie maszynami, czy przez nawożenie roślin. W tamtych czasach ziemia równa się życie. Zatem kto ma ziemię, to może ją rzeczywiście lepiej uprawiać i z tego czerpać korzyści. Juda została zaatakowana, ponieważ Izrael i Damaszek nie mogły się zgodzić na jej neutralność wobec Asyrii i pod naciskiem polityczno-militarnym król zawarł przymierze z Tiglat-Pileserem, co ostatecznie doprowadziło do tego, że stało się ono państwem wasalnym, podporządkowanym, a więc tracą do pewnego stopnia swoją niezależność i również tutaj Biblia piętnuje jego niemoralne prowadzenie się w związku z kultem. To jest, zobaczcie, złożył synów w ofierze kananejskiemu bogu Molochowi. Tak w ogóle oddawanie ofiar z ludzi, które w tamtych czasach było praktykowane, było bardzo, bardzo krytykowane przez proroków, przez Biblię. Absolutnie ofiary z ludzi były zabronione w Biblii. Niektórzy też, słuchajcie, mówią, że ponieważ mniej więcej gdzieś w tamtych czasach spisywano Stary Testament, to niektórzy też mówią właśnie, że dlatego autor taką wagę przywiązuje do ofiary, którą Abraham składa z Izaaka, prawda? Kiedy Bóg mówi: ja doceniam twoją wiarę absolutną, że byłeś gotowy poświęcić nawet umiłowanego syna, ale ja nie domagam się ofiar z ludzi, prawda? Ofiary z ludzi zawsze w Biblii były bardzo negatywnie postrzegane. I tutaj też jeszcze jeden taki niuans, o którym warto wiedzieć: spółgłoski my, ly, hy, czy to były też spółgłoski, którymi zapisywano tytuł król. Melech to był król, a Moloch to był oczywiście pogański bóg. I słuchajcie, w tekście hebrajskim, w Biblii hebrajskiej, bardzo rzadko Boga nazywa się królem. I niektórzy mówią, jest to chyba słuszna hipoteza, że po prostu autorzy biblijni nie chcieli, żeby ktokolwiek się pomylił i zamiast odczytać, że Bóg jest królem, żeby nie odczytał, że Bóg jest właśnie Molochem, prawda? Czyli to jest imię własne Boga kananejskiego. I żeby do takiego odczytania tekstu hebrajskiego, który po prostu nawet nie miał samogłosek, nie doszło, do pomyłki nie doszło, no to oczywiście unikano tego terminu król w określeniu Pana Boga. Nakaz wybudowania ołtarza w świątyni jerozolimskiej na wzór damasceńskiego, gdzie prawdopodobnie czono Baal Hadada, to był kolejne bóstwo. Zobaczcie, w świątyni jerozolimskiej, prawda? Pogańskie bóstwo, to nic gorszego tak naprawdę nie mogło się z punktu widzenia kultu wydarzyć. Tak? Moglibyśmy to trochę porównać, żebyśmy mieli skalę, jakby ktoś do kościoła katolickiego, nie wiem, umieścił jakiś posąg Zeusa czy Afrodyty, to tak, żeby mieć takie porównanie. Oczywiście sporządzenie posągów Baala i kolejna rzecz, zwróćcie uwagę, zniszczenie sprzętów świątynnych. To była wyjątkowo haniebna sprawa, ponieważ tak naprawdę w czasach starożytnych to, co zostało zapoczątkowane, to trwa do dziś. Czyli podział na sferę sakrum i sferę profanum, prawda? Czyli na przykład kielichy, różańce, ikony, krzyże i tak dalej, które przynależą do sfery sakrum, nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów, takich świeckich czy pozareligijnych, prawda? Mamy to poczucie. Natomiast no, on prawdopodobnie gdzieś tam to poprzetapiał, poniszczył te sprzęty świątynne. No, to było coś absolutnie haniebnego, co było bardzo mocno krytykowane przez proroków. Tak po prostu robili poganie. W Biblii tak robili poganie, ponieważ w każdym mieście, niezależnie czy była to świątynia jedynego Boga, czy nie, świątynia pogańska, najczęściej właśnie jak napadano na miasto, to zaczynano od grabieży świątyni, bo niewiele tam cennych rzeczy było. Przekazywanych po prostu z pokolenia na pokolenie. Tutaj on niszczy dorobek pokoleń. Budowanie ołtarzy oczywiście obcych bogów w Jerozolimie oraz wyżyn na terenie państwa. Czyli zobaczcie, sama Jerozolima, liczne bóstwa były czczone. No i oczywiście, żeby ludzie mieli bliżej, nie musieli się fatygować do świątyni, no to tam, gdzie byli, tam, gdzie mieli blisko, po prostu mogli udać się do jakichś miejsca pogańskich kultów. To jest Achaz, a więc absolutnie negatywna postać i politycznie, i religijnie. I Ezechiasz to jest ta postać, w czasie której ten król, w czasie którego panowania, oczywiście prorok, udał się do Jerozolimy, żeby rozpocząć swoją działalność. On, słuchajcie, miał rozpocząć reformę religijną. Zapisał się na kartach Biblii jako władca, który usuwa miejsca obcych bogów, te wyżyny i oczyszcza kult z wpływów pogańskich. Zawarł na nowo przymierze z Bogiem, składając przy tej okazji ofiarę przebłagalną. Miało to być odpowiedź na politykę, którą prowadził jego ojciec, prawda? Czyli absolutne, moglibyśmy powiedzieć, przeciwieństwo ojcu. Natomiast no, niestety tutaj państwo nadal jest pod wpływami wasalnymi Asyrii, prawda? Czyli pod wpływami obcego państwa. Tutaj miasto też no, musieli zapłacić ogromny trybut, co znowu przekłada się na uszczuplenie finansów państwa. I teraz słuchajcie, kilka takich rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć, ponieważ tutaj prorok akurat ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o pewną skuteczność słowa. I zwróćcie uwagę, że przystało na każdego proroka, oczywiście Michał też gdzieś tam został odrzucony przez tych, którzy tak naprawdę powinni wysłuchać jego nauczania, bo było to przecież słowo Pana Boga. Natomiast zobaczcie, to jest też pewien fenomen, który obserwujemy, że ludzie widzą Boże Słowo dopiero z pewnej perspektywy. Dopiero z perspektywy wielu lat. Za chwilę sobie te teksty zobaczymy, żebyśmy też tak się im przyjrzeli. Więc rzeczywiście i powołuje się na niego prorok Jeremiasz w bardzo takim krytycznym momencie oraz dwukrotnie ewangelista Mateusz. Znowu to, o czym sobie wielokrotnie już mówiliśmy. Dla Mateusza historia to jest wypełnienie się proroctw. Ostatnio pokazywaliśmy sobie te proroctwo z Ozeasza, na które się powoływali ewangeliści. Tutaj mamy akurat proroctwo z Michasza. Jest on współczesny prorokowi Izajaszowi i Ozeaszowi. My Izajasza sobie, Ozeasza omówiliśmy, Izajasza sobie zostawimy, bo Izajasz najpierw sam napisał, a później jego uczniowie kontynuowali to dzieło, więc ono jest takie ponadczasowe, takie rozciągliwe czasowo, to o tym sobie powiemy. Natomiast ten pierwszy Izajasz, który rozpoczął spisywanie księgi, tą pierwszą część księgi Izajasza, był gdzieś współczesny Michaszowi. Teraz zobaczcie taką rzecz, że prorok Jeremiasz głosi, prawda? Głosi słowo. Oczywiście, jak przystało na proroków, to jego słowo oczywiście nie spotkało się ze zrozumieniem. Prorok Jeremiasz jest o tyle wyjątkowym prorokiem, my sobie o nim powiemy szczegółowo, że on zapowiada karę, jest świadkiem kary i on później udał się do Egiptu, ale po prostu widział, co się rzadko zdarza w przypadku proroków, jak kara, którą zapowiadał, oczywiście czas niewoli się wypełniła. I teraz w takiej sytuacji, kiedy Jeremiasz jest przez lud oskarżany, mamy następującą informację. Powstali niektórzy spośród starszych krajów i rzekli do całego zgromadzenia ludu. Michasz z Moroszet, czyli ten prorok, o którym my mówimy, był prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, i mówił do całego narodu judzkiego, co następuje. To mówi Pan zastępów. Syjon zostanie zaorany jak pole, Jerozolima obrócona w gruzy, a góry świątyni wzalesione wzgórze. Zobaczcie, to jest praktycznie 100 lat później, 100 lat później, po śmierci Michasza. I co robi ktoś z tłumu? Powołuje się na tego proroka, prawda? Powołuje się na nauczanie tego proroka i rzeczywiście mówi, był taki prorok Michasz, którego lud odrzucił, ale dzisiaj widzimy, że te jego słowa się spełniły, tak? Po latach widzimy, że on miał rację, że on był prorokiem Boga. I na tej podstawie to jest taki mocny argument, i ten człowiek, który tutaj się powołuje na Michasza, mówi tak: ocalmy chociaż Jeremiasza, bo być może on dokładnie tak samo jak Michasz pochodzi od Boga i głosi jego słowo. Prawda? Co widać, że to słowo Michasza gdzieś rezonowało w ludzie nawet kilkaset lat po jego śmierci. Znowu, zawsze staram się przyrównywać do naszych czasów. Kogo pamiętamy, jakie wielkie postaci, jakie wielkich myślicieli czy przywódców pamiętamy sprzed 100 lat, prawda? Jakichś wieszczów, jakichś ludzi, którzy rzeczywiście coś takiego znaczącego dla naszej kultury zrobili. Pamiętamy różne myśli, czy nawet jakieś dzieła czytaliśmy, prawda? Wtedy możemy się na nich powoływać. Tutaj jest trochę analogiczna sytuacja. Dalej, przybycie, coś co będziemy już tam niedługo przeżywali, przybycie trzech króli do Jerozolimy, ci mu odpowiedzieli: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok. Oczywiście prorok Michasz. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlepsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Zobaczcie, na podstawie proroctwa Michasza uczeni, prawda, na dworze są w stanie ustalić, w jakim mieście urodzi się Mesjasz. Tak swoją drogą, to tylko jako taki niuans, ciekawostka, te zdanie ma swój dalszy bieg u Michasza, ale oni nie chcieli rozzłościć trochę nienormalnego Heroda, psychopaty, bo tak trzeba byłoby go nazwać, bo w oryginalnym tekście jest dalsze zdanie, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Tak? Jakby Herod się dowiedział, że rodzi się jakiś władca, który jest potężniejszy od niego, no to tym bardziej by się zdenerwował, a przecież władcy, ci uczeni, nie chcieli się narażać, bo też mogłyby ich po prostu dosięgnąć konsekwencje takiej wiedzy. I druga rzecz, Jezus, który zapowiada czasy prześladowań, takie trudne czasy, które rzeczywiście miały miejsce w tym pierwszym, drugim pokoleniu chrześcijan, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową, i ten 36 werset, to jest 7 rozdział Księgi Michasza, werset 6, i będą nieprzyjaciółmi człowieka i jego domownicy. Znowu, wiemy doskonale o tym, że Jezus, który przychodzi głosić Ewangelię, nie u wszystkich spotkał się z uznaniem, i często w rodzinach tych żydowskich w pierwszym wieku było tak, że ktoś się nawrócił, stawał się tak zwanym judeo-chrześcijaninem, zaczynał praktykować wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, a oczywiście reszta rodziny się nie nawróciła, więc ci ludzie, chrześcijanie, byli wyrzucani z synagog, wyrzucani z pracy, też trochę wykluczani społecznie, i często te rodziny były bardzo mocno podzielone. Więc zobaczcie, że sam ewangelista Mateusz z chęcią też na proroka Michasza, i tutaj to Pan Jezus, prawda, się powołuje. Dalej, warto, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, że prorok Michasz żył w czasach ogromnego niepokoju politycznego i społecznego. To była ta wojna syro-efraimska 733, później upadek Samarii, o tym już sobie mówiliśmy, najazd na Jerozolimę w 701, chociaż zdobycie Jerozolimy się nie powiodło. Też tam Biblia przypisuje to cudowne ocalenie oczywiście Panu Bogu. Natomiast nawet jeżeli Jerozolimy nie zdobyto, wiemy, że ostatecznie w 586 roku zdobyto, no to te wszystkie wojska, prawda, już tam nie mówię o jakichś pomniejszych lokalnych bitwach, wojnach i tak dalej, te wszystkie wojska w tą i z powrotem tam gdzieś przechodziły, i to oczywiście miało wpływ na życie i funkcjonowanie proroka, który gdzieś w takich trudnych czasach dorastał. I teraz słuchajcie, trzy rzeczy, takie tematy, które gdzieś tam się pojawiają i o których warto byłoby wspomnieć. Pierwsza rzecz to są fałszywi prorocy, których demaskuje Michasz. On w dużej mierze poświęca temu część swojego nauczania. Po prostu zwróćcie uwagę, w sytuacji wojennej, w sytuacji nieustannych napięć społecznych, on ma poczucie, że jeżeli ktoś nie ostrzeże władcy, nie pokaże, jaka jest droga rozwiązania tej sytuacji, no to tak naprawdę te wojny nigdy nie ustaną, prawda? Nigdy nie będzie jakiegoś takiego dobrego rozwiązania, nigdy na tych terenach nie nastanie jakiś pokój, dobrobyt, prawda? Tylko ciągle ci fałszywi prorocy oszukiwali królów, nie wzywali ludu do nawrócenia, przez co był ten rozkład taki i religijny, i moralny. Ludzie nie mogli się zjednoczyć, ludzie nie mogli też poświęcić się takiej zwykłej pracy, swoim codziennym obowiązkom, więc Michasz z całą siłą tych fałszywych proroków piętnuje. My sobie za chwilę też zobaczymy w takim zestawieniu, jak to wyglądało. Kolejny temat, który nam się pojawia już po raz kolejny, to jest reszta Izraela. Zwróćcie uwagę, że wicharz będzie piętnował kolejne grupy, ale zawsze ma poczucie, że jest jakaś niewielka grupa ludzi, na których można budować. Prawda? Którzy są wierni Panu Bogu, no niezależnie od okoliczności, od trudności. I kolejny temat, który nam się tu pojawia, to jest córa Syjonu. Oczywiście Syjon był utożsamiany z Jerozolimą i w czasach starożytnych była taka zasada, że mieszkańcy miasta byli nazywani córkami tego miasta. Co się rzadko zdarza, ale tutaj było podporządkowanie do formy żeńskiej, nawet mężczyzn. I tak to oni rozumieli. I prorok Michał, będziemy sobie to szczegółowo już w tekście omawiali, tylko tak zarysowuję takie trzy najważniejsze tematy, pokazuje, że najpierw przyjdzie cierpienie, ale później to cierpienie będzie miało charakter taki oczyszczający i oczywiście później przyjdzie radość tego nawrócenia i radość tej przemiany wewnętrznej, która w Izraelu się dokona. I teraz krótko, tak też, żebyśmy mieli taką perspektywę całości. To jest układ księgi. To może nie jest jakoś najważniejsze ze względu na samą treść, ale to też tak fajnie wtedy nam porządkuje. Otóż układ całej księgi jest opisywany w kontekście rozprawy sądowej. Prawda? Czyli cały świat ma być świadkiem tego, co niebawem się wydarzy, a ziemia obiecana jest oskarżona o bałwochwalstwo. Oczywiście jedyny sprawiedliwy prorok Micheasz wytacza proces. Oczywiście on jest sprawiedliwy nie dlatego, że jest idealny, tylko taką misję otrzymał od Pana Boga. I zobaczcie, te trzy takie główne grupy, które będzie on piętnował, książęta, to będzie, można byłoby powiedzieć, taka elita i ekonomiczna, i społeczna tamtych czasów. Oni oczywiście dorobili się dzięki wykorzystywaniu słabszych, czy nawet nadużywaniu swojej władzy, swoich wpływów, więc oni muszą coś z siebie dać, żeby to całe społeczeństwo poprowadzić. I teraz zwróćcie uwagę na taką rzecz, że w tamtych czasach często elita nadawała ton dla całego społeczeństwa. Zresztą chyba tak zawsze było. Prawda? I jeżeli elita jest zdeprawowana, zdemoralizowana, oddaje cześć obcym Bogom, no to co mówić o jakimś tam zwykłych pasterzach, ludziach, którzy pracują na roli, którzy nie mają tej takiej wysublimowanej wiedzy, a nawet często po prostu nie są w stanie z pisma, tak, z Tory dowiedzieć się, jak mają żyć, tylko po prostu jakoś starają się albo przeżyć, albo po prostu naśladują innych. Dalej, bogaci, to się trochę wiąże z tym pierwszym, ale znowu, co tutaj prorok będzie piętnował? Nieprawne takie dorabianie się, które polega na wykorzystywaniu ludzi biednych, prawda? Wręcz takim nieludzkim, niehumanitarnym wykorzystywaniu ludzi biednych. Ale zwróćcie uwagę też, że w czasach wojennych, znowu my to widzimy, często ludzie dorabiali się na takich nieprawych różnych układach albo po prostu na jakimś takim nieprawym grabieniu zajętych terenów, prawda? Więc to też wtedy rodziły się ogromne bogactwa i to prorok piętnuje. Oczywiście fałszywi prorocy. Michał oskarża ich o planowanie zła nawet całymi nocami. Zobaczcie, to taka trochę można byłoby powiedzieć taka zorganizowana machina właśnie ucisku zła, jakiejś nieprawości. I od samego rana oczywiście już wypełniają to, co wymyślili. I teraz słuchajcie, w takiej krótkiej tabeli i zestawieniu perspektywa Michała i fałszywych proroków, żebyśmy też wiedzieli, jak to się różni. Pełnią szczęścia, mówi prorok, otrzymamy po oczyszczeniu, natomiast fałszywi prorocy mówią, że człowiek już osiągnął wszystko. Zwróćcie uwagę, że dla tej elity to oczywiście było bardzo wygodne, tak? Nic nie musimy w sobie zmieniać, żadnych wyrzeczeń, żadnych jakichś trudności, które mamy podjąć, przemiany wewnętrznej, tylko po prostu już nam jest dobrze, już wszystko jest idealnie. Dalej, prorok prawdziwy, autentyczny mówi o tym, że Izrael nie może być spokojny. Fałszywi prorocy oczywiście mówią, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Tutaj, zobaczcie, bardzo ciekawa rzecz. Michasz mówi o tym, że zbawienie będzie pochodziło z Betlejem. Niewielkie miasteczko, nic nieznaczące, a już z perspektywy całego ówczesnego świata to w ogóle jakaś niewielka mieścina. Natomiast prorocy mówią o Jerozolimie. To było największe miasto tamtego rejonu. Więc no, tutaj prorok rzeczywiście no, daje do myślenia, tak zupełnie idzie pod prąd. I dalej prorok mówi o tym, że zbawienie będzie pokojem i rozejmem wśród narodów. Natomiast fałszywi prorocy, czyli pewna równość ludzi, tak? Równość ludzi. Natomiast fałszywi prorocy mówili o tym, że czas zbawienia będzie czasem dominacji Izraela, by Izrael osiągnie tą najwyższą taką pozycję względem innych ludów. Więc tak tylko krótko, oczywiście fałszywi prorocy mają to do siebie, że krótkoterminowo mają rację, tak? Bo jeszcze ta kara jakoś nie nadchodzi. Bóg oczywiście zawsze czekał, posyłał proroków, żeby nastąpiła ta przemiana wewnętrzna, więc zobaczcie, że do pewnego momentu no to ci fałszywi prorocy mają poczucie, mamy rację, tak? Jerozolima się rozwija, teraz wszyscy ci, którzy mieli się bogacić, się bogacą, Izrael będzie zaraz potęgą, prawda? To krótkoterminowo, no to oczywiście to budzi uznanie, jest jakoś tam spójne, natomiast oczywiście w dłuższej perspektywie no te ich zapowiedzi zostaną bardzo negatywnie i wręcz tak brutalnie zweryfikowane, że po prostu oni kłamali. Dalej, i słuchajcie, tutaj już mamy pierwsze zdanie, od którego może warto byłoby zacząć już interpretację samego tekstu, jeszcze chwilę mamy. Słowo Pańskie skierowane do Michasza z Morosze, za czasów Jotama, też ta nazwa miejscowości jest różnie pisana, bo to zależy, jak tam zwokalizujemy te hebrajskie litery, to zostawmy, ja to akurat skopiowałem z Biblii tysiąclecia. Za czasów Jotama, Achaza i Ezechiasza, o tym sobie mówiliśmy, królów judzkich, to co widział o Samarii i Jeruzalem. I teraz tak. Pierwsze zdanie wydaje się być tytułem. Bardzo często w tekstach starożytnych pierwsze zdanie jest takie tytułowe, wprowadzające. Zobaczcie, że ta tradycja do dziś w wielu dokumentach papieskich przetrwała i ono też trochę wyznacza dalszy bieg narracji. Wymiar mamy tutaj jednoznacznie autorytatywny. To będzie słowo Pana, prawda, skierowane do Michasza, żeby je przekazał. Zobaczcie, że Michasz już od samego początku stara się pokazać, że to nie jest moje. Ja jestem tylko posłańcem. Ale jednocześnie słowo człowieka mogłoby być podważane, tak? Jakoś kontestowane. Natomiast on powołuje się na autorytet Boga. Kolejna rzecz, tutaj to w różnych księgach będzie bardzo różnie, natomiast tutaj akurat mamy bardzo konkretnie i precyzyjnie opisane czasy, w których on nauczał. Jesteśmy w stanie, tak jak to dzisiaj tak pokrótce zrobiliśmy, bardzo rzetelnie określić, w jakich czasach On nauczał, oczywiście to wynika z tego, że zostały podane imiona królów, prawda? Więc wtedy dużo łatwiej jest nam jakoś zrozumieć i namierzyć wydarzenia historyczne. Kolejna rzecz, tak jak sobie powiedzieliśmy na wstępie, jest on prorokiem, który nauczał w Jerozolimie. Natomiast zwróćcie uwagę, że on swoje słowo kieruje nie tylko do Judy, ale również do Samarii, nawet do tej drugiej części Izraela. Stara się połączyć te dwa podzielone państwa i oczywiście pokazać, że to przesłanie ma charakter uniwersalny, że Bóg nie zapomniał o tej drugiej części narodu wybranego. Kolejna rzecz. Prorok zwraca uwagę na fakt, że te słowa, które on głosi, mają charakter sprawczy. To nie będzie tylko przekazanie informacji. Chcecie, możecie się zapoznać, nie chcecie, nie musicie się tym interesować. Nie. Tutaj słowo proroka, ponieważ idzie za tym decyzja Pana Boga, sąd Pana Boga i potencjalna kara, będzie miało charakter sprawczy. I ostatnia rzecz, będzie to wizja, czyli widzenie słowa, wydarzanie się słowa. To znowu w wielu tekstach Starego Testamentu i u wielu proroków tam się pojawia. To jest oczywiście pewna emanacja tego, co jest w pierwszych zdaniach Pisma Świętego, czyli Bóg, który przez słowo stwarza. Tutaj prorok będzie miał doświadczenie, wizję tego, co czeka jego lud, jeżeli oczywiście nic w swoim życiu nie zmieni. To myślę, że tutaj skończymy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.